magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
Poniedziałek, 5 dzień listopada, 18.15 na zegarze. Na antenie Radia Elka magazyn żużlowy. Studio jest już gospodarz Michał Konieczny, jego gość. Witam.
Dobry wieczór, witamy w listopadowym magazynie żużlowym, listopadowym, zaduszkowym magazynie żużlowym, bo taka jest formuła dzisiejszego programu. Jest z nami gość Wiesław Dobruszek, chodząca encyklopedia sportu żużlowego, autor wielu żużlowych książek. Wiesławie, witamy Cię w Radiu Elka.
Witam Państwa.
Będzie to okazja przede wszystkim do wspomnień o tych, którzy odeszli, o tych, którzy zginęli też na torze, bo żużel to nie jest bezpieczny sport, ale będzie też trochę żużlowych aktualności. Będą też oczywiście konkursy do wygrania książki autorstwa Wiesława Dobruszka. Jeżeli ktoś będzie chciał, może od razu uzyskać na antenie autograf od autora. Zgodnie właśnie z zapowiedzią, ten magazyn żużlowy może nie ma takiej formuły smutnej, smętnej, no ale bardziej ta formuła taka zaduszkowa, wspomnieniowa. Wieśku, ilu żużlowców Leszczyńskiej Unii zginęło bezpośrednio na torze od powstania Leszczyńskiego Klubu od 1938 roku?
No, nie jest to duża liczba, na szczęście dwóch zawodników straciło życie. Drużynowy mistrz Polski z 1953 roku, członek tamtej złotej drużyny, Franciszek Kutrowski, który zginął na torze Grudziądzu. No i w 1978 na skutek obrażeń doznanych podczas treningu zmarł Jerzy Kowalski. To był zawodnik takiej trójki liderów Leszczyńskiej Unii na tamten czas. Paręnaście dni był podtrzymywany, ale w końcu po kilkunastu dniach uznano, że nie żyje. I to były te dwie ofiary wypadków na torze.
Jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy od nas odeszli, którzy kiedyś zdobywali medale dla Leszczyńskiej Unii, kogo warto by było przypomnieć, komu taką symboliczną świeczkę dzisiaj moglibyśmy zapalić?
Na pewno wszyscy wspominamy Alfreda Smoczyka, nie wszyscy go pamiętamy z toru, oczywiście jest coraz mniej tych ludzi,
którzy
mieli to szczęście oglądać go w akcji, no ale ta legenda jego przekazywana z pokolenia na pokolenie, turniej memoriałowy.
Też zginął tragicznie, co prawda nie na torze.
Tak, zginął tragicznie na motocyklu, ale nie na torze, tylko na szosie. Jego nauczyciel i kolega potem z toru, Józef Olińciak, który był też trenerem kadry narodowej, na pewno warto wspomnieć tą postać. On wprowadził zespół Unii do tych tytułów mistrzowskich w latach 50. Myślę, że warto wspomnieć też tych dwóch chłopaków, którzy byli najlepszymi wychowankami tej pierwszej grupy Andrzeja Pogorzelskiego, czyli Kazia Adamczaka, który bardzo młodo zmarł w połowie lat 90. i jego kolegę z drużyny Mariusza Konieckiego, który właściwie w dniu swoich 50. urodzin odszedł od nas na zawsze.
To wydaje się, że było tak niedawno, a jednak parę lat już minęło od śmierci przede wszystkim Mariusza Okońskiego.
Tak, tak. No ostatnim zawodnikiem, który nas opuścił tutaj z Unii Leszno, to Zdzisław Smoczek, to jeździł też ze swoim bratem, a potem jeszcze kilka lat reprezentował barwę Unii.
Jest też pan Majowicz na tej liście.
Leon Majowicz, tak, też był reprezentantem Unii Leszno, chociaż nie tej złotej drużyny, on w późniejszych latach, tych trudniejszych takich, ale głównie on związany był potem ze startem Gniezdo, gdzie tam był Bożyszcze, bo to był Dębowa Rama, taki pseudonim nosił, bo nie było dla niego pozycji nie do przejścia.
To jeżeli chodzi o zawodników, czy ktoś jeszcze na tej liście?
No myślę, że trzeba wspomnieć działaczy, którzy dla tego klubu zrobili wiele. I na pewno tych, którzy zaczynali ten klub, ale to jest dla nas już historia w sumie. Ja pamiętam, jak prezesem był Paweł Augustyński, którego już nie mam, Marian Grys po nim przejął władzę w klubie. Henryk Woźniak, który był byłym zawodnikiem, a potem wiceprezesem w klubie. Czesław Adamski, oddany działacz klubowy, Tak samo jak Edmund Wojciechowski, jego syn niedawno zmarły Jurek Wojciechowski, Józef Musiał. No można by wymieniać tych ludzi wielu, no trudno tu wszystkich z pamięci wymienić, ale naprawdę taka grupa najbardziej zaangażowanych na pewno zasługuje na to, żeby o nich pamiętać i tą świeczkę zapalić, ten znicz na grobach.
Wielu mówi, że sport żużlowy jest sportem bardzo, bardzo niebezpiecznym. Patrząc gdzieś w internecie, doszukałem się, że bezpośrednio na torze i bezpośrednio przy okazji tych wszystkich imprez żużlowych, nawet treningów, w sumie przez lata bodajże tam najstarszy wypadek był zanotowany z roku 1919. Różne formy tamtych wyścigów motocyklowych wówczas były. W każdym razie na tej czarnej, smutnej liście widnieją 332 osoby. To świadczy o tym, że sport ten żużlowy jest bardzo niebezpieczny. Jak byśmy się do tego odnieśli? W tym roku mieliśmy na polskich torach żużlowych jeden śmiertelny wypadek, niestety, to Lee Richardson we Wrocławiu.
Tylko dodam, że z tych 300 osób to znaczącą grupę stanowią też polscy żużlowcy, niestety, którzy ginęli w różnych okolicznościach. Myślę, że to nie wynika tylko z tego, że ten sport jest niebezpieczny. Najgroźniejsze w tych wypadkach, zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy już takie zabezpieczenia i bandy dmuchane i ochronę zawodników, jest kontakt zawodnika z maszyną. To jest jednak twardy metal, ciężki, a lecąca maszyna w powietrzu to jeszcze jakby ma większą wagę i uderzenie, no czymkolwiek, jakąkolwiek częścią tej maszyny zawodnika powoduje groźne obrażenia, czasami śmiertelne. No na pewno jest tych wypadków śmiertelnych mniej, no te kołnierze takie zabezpieczające tak zwane języki na kręgosłup, które zaczęto wprowadzać, coraz nowocześniejsze kaski się przecież zaczęły pojawiać. Także wszystkich tych zabezpieczeń jest coraz więcej i zdarzają się oczywiście wypadki, bo tego się nie da uniknąć i pewnie będą się zdarzać, ale oby było ich jak najmniej. A wypadek Tony Lee Richardsona we Wrocławiu, no jeśli Państwo to oglądali, to nie wyglądał tak groźnie, że to się może tak tragicznie skończyć. Oczywiście uderzyło dosyć mocno, ale widzieliśmy przecież o wiele gorsze uderzenia i zawodnicy wstają, utrzepują się i idą dalej. Także no różnie to jest. To właśnie zależy, gdzie to uderzenie trafi zawodnika.
Wiadomo, że ta Polska Liga jest ligą najsilniejszą, taką o największej presji. Te ligi gdzieś szwedzka, duńska, no trochę bardziej piknikowo to wszystko się odbywa, ale tam też zdarzają się wypadki.
Zdarzają się wypadki i to o dziwo właśnie tam jest troszeczkę więcej jednak tych wypadków. U nas tory są tak specyficzne, że u nas jeździ bardzo szybko, porównując na przykład z brytyjskimi torami, gdzie są ciasne łuki, tory wąskie, gdzie trzeba operować manetką i się nie rozwija takiej dużej szybkości, więc powinno być tych wypadków. Nie, jednak się zdarzają. Właśnie to są te kolizje ciała ludzkiego z twardym przedmiotem, jak jest maszyna żużlowa.
Tak krok po kroku przechodzimy do kolejnej części naszej rozmowy, już może mniej wspomnieniowej, ale może też wspomnieniowej, bo o tym też rozmawialiśmy już jakiś czas temu. Żeby było bezpiecznie na żużlowych torach, żebyśmy nie musieli wspominać zawodników, którzy od nas odeszli, potrzebne są regulaminy. Tu na pewno wielu kibicom zapali się niekiedy czerwona lampka, zapali się jakaś żarówka, bo ten regulamin, który obowiązuje, czy obowiązywał w tym roku, no, zebrał srogie cięgi w przygotowaniu kolejny regulamin walki o drużynowe Mistrzostwo Polski. Wiesz, jak to wyglądało historycznie, jeżeli chodzi o te regulaminy sportu żużlowego? Czy po prostu był na tyle prosty, że jak mówił kiedyś trener Piotr Żyto w Szwecji, regulamin wygląda następująco, że jest kartka papieru A4 z jednej strony i z drugiej strony i to właściwie jest wszystko.
No więc ja tylko chciałbym tak nawiązać do tych przejścia właśnie z tych niebezpiecznych rzeczy do regulaminów. Jakie by były regulaminy, potrzebny jest rozsądek, gdy przede wszystkim rozsądek nie tylko zawodników, ale ludzi z ich otoczenia, działaczy, tych ludzi z ich teamów, żeby nie było tej presji takiej, żeby ten sport się stał z powrotem sportem, a nie wojną na śmierć i życie. I wtedy nie będzie takich groźnych wypadków, jeśli ci zawodnicy będą się bardziej bawić tą jazdą, no, niż walczyć, no, jakby to było ostatnia rzecz, którą robią w życiu. A jeśli chodzi o regulaminy, obecnie mam nadzieję, że się troszeczkę nasi działacze poprawią i ten regulamin będzie zmieniony rzeczywiście z rozsądkiem.
No, chociaż chciałbym w to wierzyć, ale te ostatnie słuchy, które do nas dochodzą, chociażby o tym, że w przyszłym roku z Ekstraligi mają spaść aż 3 zespoły, no to tak do końca chyba nie jest krokiem w kierunku oszczędzania, no bo wszystkie drużyny będą musiały się uzbroić po zęby, jeżeli chodzi o skład ten przyszłoroczny, żeby nie spaść.
No jeśli spadną, czy to będzie znaczyło to zmniejszenie zespołu w Ekstralidze do 8?
Tak, do 8 oczywiście.
Prawdopodobnie innej drogi nie ma, żeby to zmniejszyć, musi spaść kilka. Ale zbrojenia będą i były i będą pieniądze, wiadomo, przekazywane w różne sposoby zawodnikom i tego się nie uniknie. Żaden regulamin tego nie jest w stanie wyregulować i powinniśmy sobie dać z tym spokój. Regulamin powinien obejmować najprostsze rzeczy, czyli jaki skład jest, kto może jechać w danym meczu, kto stanowi rezerwę, ilu jest juniorów, czy mogą jeździć obcokrajowcy, czy nie, ale moim zdaniem to nie powinno być też nawet zapisywane. Prościutkie regulaminy co do systemu rozgrywek, czyli będziemy rundę zasadniczą i potem prosty play-off, żeby to było jasne, żeby się nikt nie gubił. Żadnych KSM-ów nie powinno być, żadnych innych ograniczeń, bo jak Państwo widzieliście, w Toruniu się wszyscy pogubili, właśnie z sędzią, z kierownikami drużyn, nie mówiąc już o kibicach. Także ja Piotrze, to ma rację, ten regulamin powinien zawierać parę podstawowych rzeczy. Przedtem, w tamtych czasach, o których ja piszę w tym leksykonie ligowym, cytując na właśnie fragmenciki regulaminu, są oczywiście takie porządkowe, bo to był początek. Trzeba było napisać, że ten parking musi mieć tyle i tyle metrów i tak dalej. Dzisiaj już praktycznie tego właśnie nie trzeba pisać. Parkingi są praktycznie podobne do siebie wszędzie. Zmieniała się w tamtych latach liczba drużyn. Zmieniał się sprzęt, zmieniały się obiekty. Wszystko się zmieniało, dlatego trzeba było te regulaminy zmieniać, żeby one dostosować do życia. Ale w pewnym momencie przestano zmieniać, gdy to wszystko się już dorymowało i przez kilkanaście lat trzymano na przykład te same lekkie korekty, robiąc tylko no niezbędne. Zresztą Polacy podpatrywali, nie chcieli być tutaj Alfonsem Omegą, wysyłali swoich ludzi do Anglii, tam podpatrywali, bo tam była kolebka tych rozgrywek ligowych. I stamtąd przeniesiono wiele ciekawych wzorów, takich, które się nadawały do przeszczepienia na polski grunt. I na tamte możliwości i na jakby naszą inność od Brytyjczyków, bo wiadomo, my inne i my tutaj musi być niedziela, bo to się dziwię, po co świata są pozakładane, jeśli mecze mają być od piątku przez sobotę, niedzielę.
A to problem kolejarza rabić, bo zamiedzą, bo to jest jeden z punktów wymogów licencyjnych, aby na torze klubu pierwszoligowego było sztuczne oświetlenie, gdzie no raptem może raz w roku, takie zawody się odbywają dwa razy w roku, a jednak no pieniądze, można by nie powiedzieć, nie idą w błoto, ale idą w kabel i w słupy.
To jest jeden z pierwszych punktów do wykreślenia. Powinno to wylecieć od razu z regulaminu. Po co w Rawiczu Światło? Po co w Krośnie? Tam się nie rozgrywa wieczorem meczu, zwłaszcza, że jeśli w Leśnie jest o 20 mecz, to w Rawiczu będzie o 15, żeby ludzie zdążyli dojechać. Także teraz się takich pierdołów niepotrzebnych jest za dużo i tylko to generuje koszty, jak te wszystkie obowiązkowe stroje, te, to inne no cuda niewidy, które w tym regulaminie się znajdują.
Krótka przerwa w naszym tutaj, w naszej rozmowie, bo wczoraj w nocy czasu polskiego na torze w argentyńskim Bahia Blanca odbył się pierwszy finał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, ten oczywiście odległy w Ameryce Południowej. Wygrał go Duńczyk Mikael Jebsen-Jensen.
To zresztą lider klasyfikacji walki w tym roku o tytuł indywidualnego mistrza świata. Duńczyk przed wylotem do odległej Argentyny miał 3 punkty przewagi nad naszym jedynym pozostałym w cyklu Maciejem Janowskim. Na torze Bahia Blanca do bezpośredniego pojedynku pomiędzy tymi zawodnikami doszło po raz pierwszy i ostatni w 17 wyścigu. Jako pierwszy minął w nim linię mety Mikael Jebsen-Jensen, drugi zameldował się Polak. Obaj zawodnicy we wcześniejszych wyścigach potracili punkty w starciach z zawodnikami niżej notowanymi i po 20 rozegranych biegach mieli równo po 13 punktów. Dodatkowy wyścig o zwycięstwo w tym turnieju wygrał reprezentant Danii. Drugi był nasz Maciej Janowski. Trzecie miejsce zajął Szwed Pontus Aspgren z 12 punktami. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Mikael Jebsen-Jensen 77 punktów. W dalszym ciągu 3 punkty straty ma do niego Maciej Janowski. Trzecie miejsce zajmuje kolejny z Duńczyków, Mikael B. Jensen, który do tej pory zdobył 62 punkty. Ostatni tegoroczny turniej odbędzie się za tydzień na tym samym torze.
Ja przypominam, że w tym turnieju nie startują żużlowcy Leszczyńskiej Unii, bracia Pawliccy i Tobiasz Musielak. Niestety kontuzje, bardzo pechowy sezon dla biało-czerwonych, jeżeli chodzi o indywidualne mistrzostwa świata juniorów. Przypomnijmy, że z 7 naszych reprezentantów, którzy zakwalifikowali się do tej walki o złoty brązowy, srebrny medal, czy o jak najlepsze miejsce. Pozostał tylko jeden, Maciej Janowski, obrońca tytułu. Bartosz Zmarzlik, kontuzja, o naszych zawodnikach mówiłem. Damian Adamczak, kontuzja i Patryk Dudek, również kontuzja. Bardzo, bardzo pechowy sezon, jeżeli chodzi o młodzieżowców. Zgodnie z naszą zapowiedzią mamy też konkurs do wygrania książki autorstwa właśnie naszego gościa Wiesława Dobruszka. Proszę śmiało dzwonić. 655-295-5529. Telefon jest już w tej chwili czynny i do Państwa dyspozycji. Oj, ktoś był, ale chyba się wystraszył. Halo?
No witam.
Dobry wieczór. Mamy 6 pytań. Które wybieramy?
No pierwsze.
Pierwsze wolne. Gdzie w przyszłym roku odbędzie się baraż i finał drużynowego Pucharu Świata?
W Częstochowie.
Oj, niestety nie. Czekamy na kolejnego słuchacza. 655-295-5529. Czy ktoś do nas się dodzwonił? Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, właśnie dobry wieczór, bo tak dosyć ciemno się już zrobiło nam. Mam powtórzyć pytanie?
Gdzie jest baraż i finał, tak?
Drużynowego Pucharu Świata w przyszłym roku?
W Pradze.
W Pradze, oczywiście na stadionie Marketa w Pradze. Kto wygrał?
Piotr Ziemliński.
Piotr... Zaraz powiem o nagrodach, o nagrodzie właściwie. Liński, skąd?
Gostyń.
Gostyń. Piotrze, okazja do pozdrowienia, zaraz porozmawiamy o nagrodzie. Kogo chciałbyś pozdrowić?
No przede wszystkim wszystkich kibiców Unii Leszno, naszych zawodników, tych, którzy się leczą.
Lub odpoczywają.
Lub odpoczywają oczywiście, że jak najszybciej wrócili do zdrowia, no i żebyśmy się w przyszłym sezonie spotkali w tym samym składzie włącznie z Jarkiem Hampelem.
Czy ty masz jakieś przemyślenia na temat regulaminu sportu żużlowego na przyszły rok?
No powiem szczerze, za dużo, tak tam ktoś powiedział, czy pan Żyto powiedział, za dużo tego wszystkiego, jakichś newsów, niuansów, kruczków, powinien być KSM, troszeczkę wyższy, też kto ma jechać, jakie rezerwy i tak dalej. Moim zdaniem też żadne tam regulaminy finansowe nie mają sensu i celu, bo wiadomo, że ci najlepsi zarabiali i zarabiać nadal będą. To jest wszystko w kwestii prezesów, czy opanują się, czy będą dalej się licytować, prawda?
O zarobkach prezesów dzisiaj jeszcze porozmawiamy, bo to też taka ciekawostka, ale to za jakiś czas. O nagrodzie teraz. Autor żużlowych książek Wiesław Dobruszek ma dla Ciebie nagrodę.
Zróbmy tak albo dzisiaj. Dwie książki z serii Żużlowcy znani lubani. Albo Dobrucki, albo Baliński.
No, to będę lokalnym patriotą, Dobrucki, Baliński.
Baliński, proszę bardzo, nagroda do odbioru w siedzibie Radia Elka przy ulicy Sienkiewicza 30, a oczywiście już od jutra, od godziny 8 rano, pierwszym zwycięzcą naszego konkursu jest Piotr Ziemliński z Gostynia. Teraz w naszym magazynie żużlowym krótka przerwa, przerwa przeznaczona na reklamy.
Reklama, reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego, do naszego gościa. Dziś autor wielu żużlowych książek, chodząca encyklopedia sportu żużlowego, leszczynianin Wiesław Dobruszek. Ponownie witamy na antenie Radia Elka i ponownie wracamy też do wspomnień. Mówiliśmy o tych zaduszkowych sprawach, wspomnieliśmy tych wszystkich zawodników, którzy od nas odeszli. Myślę, że no jest to jakaś taka króciutka lekcja historii, bo przecież sport żużlowy, a przede wszystkim Leszczyńska Unia, jeżeli chodzi o polskie kluby żużlowe, ma bardzo, bardzo bogatą historię. Na szczęście naznaczoną tylko dwoma wypadkami takimi tragicznymi na torze, no ale koleją rzeczy jest to, że pokolenia się zmieniają, niektórzy ludzie odchodzą od nas, no i warto też przy tej okazji ich wspomnieć. Skoro mówiliśmy o historycznych takich regulaminach, taki pierwszy regulamin, Wiesławie, który pamiętasz z sportu żużlowego, jak on wyglądał? Czy to też było takie grube tomisko?
Nie, to była kilkunastostronicowa broszurka poświęcona wszystkim sportom motorowym, nie tylko żużlowi, ale i wyścigom ulicznym, i drogowym, i motocrossowi i tak dalej. Tam było kilkanaście stron poświęconych tylko dla żużla. Musiały te regulaminy się troszeczkę rozbudować, bo jednak na przykład liczba wyścigów początkowo niewielka, bo motocykle były takie, że nie wytrzymywały większej liczby startów. Kluby miały 2-3 motocykle, musieli wszyscy zawodnicy na nich na zmianę jechać, także trudno było wtedy rozgrywać 15 wyścigów.
Ile wyścigów wtedy miał mecz?
Mecz, gdy były trójmecze, miał 9 wyścigów. W każdym wyścigu jechał jeden zawodnik z jednej drużyny.
Ilość okrążeń się nie zmieniała? Zawsze 4?
Zawsze były 4, tak. Liczba zespołów w lidze. Pierwsze rozgrywki ligowe, te wyłonione z eliminacji, miały po 9 zespołów. Pierwsza i druga liga po 9 zespołów, ale to były rozgrywane w formie trójmeczów. Te trójmeczowe mecze miały 9 wyścigów. Pierwsze dwumecze już, które wprowadzono w połowie 50. lat, też miały po 9 wyścigów. Także no jechała drużyna na drugi koniec Polski, żeby rozegrać 9 wyścigów, ale trochę to też trwał taki mecz, bo maszyny musiały ostygnąć, odpowiedni remont czasami było przeprowadzić.
Też, nikt jak mówiłem, nie stał ze stoperem, nie, z zegarkiem, nie. Że tak jak w przypadku chociażby Grega Hancocka w Toruniu, że proszę bardzo, mijają 4 minuty i niestety mecz nie może być, mimo że trybuny wypełnione, mimo że telewizja...
Jeden z pierwszych zapisów właśnie jest taki, że sędzia ma prawo wezwać zawodników, którzy w ciągu dwóch minut od tego wezwania muszą pojawić się na starcie, ale to nie miało znaczenia, ile te 2 minuty były po zakończeniu poprzedniego wyścigu, bo sędzia widział, co się dzieje w parkingu, czy zawodnicy są gotowi, czy nie. Też sprzęt się poprawiał, to przybywało tych wyścigów. Przybywało też zawodników w zespole, bo 8 to była taka optymalna liczba przez wiele lat. Nawet 9 mieliśmy później też, gdzie były biegi rezerw wprowadzane. Było 18 wyścigów przy polskiej lidze przez jakiś czas. Także te zmiany były uzasadnione, a nie tak jak teraz wynikające z jakich widzimy się jednego czy drugiego działacza.
Jeżeli chodzi o z kolei ten egzamin licencyjny, kiedy on się pojawił? Czy od początku było to historycznie uwarunkowane, że zawodnik musi podejść do egzaminu licencyjnego, bo inaczej nie może jeździć? Co prawda były też takie paranormalne sytuacje, jak chociażby to, że zawodnik musi mieć prawo jazdy, bo kiedyś też coś takiego śmiesznego było.
A to też wprowadzono w jakimś tam okresie, bo zawodnicy przecież dojeżdżali na zawody na tych maszynach, na których startowali bardzo często, więc musieli mieć prawo jazdy i to tam nie musiało być nawet zapisane. Ja nie wiem dokładnie, kiedy zaczęto zdawać licencje, ale wiem, że licencje przyznawano, numery licencji zawodnikom, którzy tam już jakiś czas startowali. Nawet pamiętam, jak to miał pierwszy numer, ale w tej chwili chyba z głowy wypadło. Ale takie licencje, to ja pamiętam, potem już z 60. lat to się odbywały na własnym torze. Jeden czy dwóch zawodników było do zdania licencji na własnym torze przed zawodami. Arbiter przeprowadzał jakiś tam krótki test z regulaminów, próba na torze i zawodnik mógł nawet w danym meczu praktycznie wystartować. No później się pojawił ten proces wydawania papierów, które trzeba było do Warszawy wysłać o zdaniu, dopiero wracało. To z czasem się to komplikowało, że tak powiem. W tej chwili musi być termin odpowiedni, muszą wszyscy zjechać. Oczywiście komisja musi za kasę przeprowadzić egzamin, także to jest to, gdzie brniemy w takie niepotrzebne rzeczy, koszty właśnie, gdzie można by zrobić, jest dwóch chłopaków w danym klubie do zdania, to przecież sędzia. I tak w komisji jest sędzia, jest trener, jest jakiś działacz. No to trudno taką trójkę...
Oni są obecni na przykład przed każdym meczem ligowym.
No oczywiście. No, nawet z dwóch klubów można ich wybrać.
Żeby było sprawiedliwie i neutralnie. Na moment zaglądamy do najnowszego numeru tygodnika żużlowego, z którym związany jest też oczywiście nasz gość, a w najnowszym numerze dosyć intrygujący tytuł: ile będą zarabiać? Kibice dzwoniący, piszący do redakcji tygodnika żużlowego pytają, jakie pensje pobierać będą prezesi Ekstraligi Żużlowej. Od 1 listopada jest ich 2, dotychczas był 1. Na pewno ta sytuacja zwiększy koszty funkcjonowania spółki, ale to problem prezesów klubów ekstraligowych i Polskiego Związku Motorowego, który tak zadecydował. W nieoficjalnych rozmowach padają kwoty od 26 do, uwaga, 50 tysięcy złotych oczywiście miesięcznie. W najnowszym numerze tygodnika żużlowego są też 2 rozmowy z żużlowcami związanymi z naszym regionem, Adamem Skórnickim i Michałem Piosickim, młodzieżowcem Unii Leszno. Te wywiady przeprowadził nasz słuchacz z Głogowa, Tomek Łabarewicz, którego przy okazji serdecznie pozdrawiamy. W tym żużlowym czasopiśmie nie może zabraknąć felietonu Bartka Czekańskiego, Ślizgiem w prawo. Jest też dość intrygujący tytuł: rozmawia od 100 tysięcy złotych. Kto to jest? Szczegóły odsyłam do najnowszego numeru tygodnika żużlowego. A my teraz uruchamiamy ponownie nasz telefon 655-295-5529 do wygrania książki autorstwa naszego gościa Wiesława Dobruszka. Czekamy na chętnych. Halo?
Tam.
Dobry wieczór. Który numer pytania?
Pierwsza. Pierwsze wolne. Wymień wszystkich trzech żużlowców, którzy z Grand Prix Challenge w Goriczan awansowali do przyszłorocznego cyklu walki o tytuł indywidualnego mistrza świata.
Krzysztof Kasprzak, Niels Christian Iversen i Matej Żagar.
Oczywiście, brawa dla Ciebie. A kto wygrał nagrodę książkową?
Radek Błaszkiewicz.
Radek Błaszkiewicz. Radku, okazja do pozdrowień.
Pozdrowienia dla wszystkich kibiców Unii, zawodników. Przede wszystkim typerów.
No właśnie, spotykamy się w najbliższą sobotę, tak?
Dokładnie, jak najbardziej.
Już wiesz, które miejsce zająłeś, czy jeszcze nie?
No już wiem.
Ale to nie zdradzimy jeszcze, ale po głosie sądzę, że tego, że raczej dobre, tak?
Czy mogło być lepsze.
Ale o tym porozmawiamy sobie już w sobotę w nieco luźniejszej atmosferze i w poniedziałkowym oczywiście magazynie żużlowym. Teraz oddaję głos naszemu żużlowemu ekspertowi Wiesławowi Dobruszkowi.
Tak jak poprzednio albo-albo, ale dwie inne pozycje. Albo asy żużlowy toru Paweł Waloszek, albo żużlowy ABC tom 10.
Żużlowe ABC. Radku, książka do odbioru tradycyjnie w siedzibie naszej redakcji w Lesznie przy ulicy Sienkiewicza 30A. Wracamy do naszego gościa, wracamy do regulaminów. A czy kiedyś była taka też paranoidalna sytuacja, że inny regulamin obowiązywał w wyższej lidze, inny w niższej, tak jak teraz jest, że inny regulamin jest w Lesznie, inny regulamin jest 30 parę kilometrów dalej na południe w Rawiczu?
Przede wszystkim ta różnica wynikała z liczby wyścigów, które rozgrywano w meczu, bo w tej wyższej klasie po kilku latach, chyba dwóch rozgrywania, już dwóch zespołowych meczów, z 9 przeszło na 12, a druga i trzecia liga jeździła przez jakiś okres w 9 biegach i to była główna różnica. Większych sobie tak nie kojarzę, żeby tam aż takie były różnice jak w tej chwili.
Czy zawsze z meczem ligowym była związana próba toru?
Nie, to bywało różnie. Przecież przed pierwszymi meczami, tymi trójmeczami nawet, odbywały się normalne treningi, tak jak przed Grand Prix. Drużyny zjeżdżały dzień wcześniej, miały do dyspozycji swój czas na torze, trenowały, spały, jedli zawodnicy wspólnie kolację sobie i następnego dnia się odbywały zawody. Oczywiście to z czasem się zmieniło, zawodnicy nie mieli już tyle czasu, żeby przyjeżdżać dzień wcześniej, bo się zaczęły Mistrzostwa Polski, eliminacje do Złotych Kasków i Polacy przystąpili do Mistrzostwa Świata. Więc terminów brakowało, żeby robić próby toru, ale odbywały się próby toru różnie. Albo jednego zawodnika z danej drużyny gości przed meczem, albo obie drużyny całe wyjeżdżały na okres tam iluś minut. Także z tym to jest taka kaszana, że co roku było inaczej właściwie. Także.
Ale wielu kibiców po prostu zgłasza takie postulaty, żeby ta próba toru była. Ponoć w nowym regulaminie namiastka tego będzie.
Ja myślę tak, bo u nas jak coś jest w regulaminie, to znaczy, że to musi być. Jak jest napisane, że może jeździć 8 obcokrajowców, to my uważamy, że musi jeździć 8, a przecież może jeździć 1, bo to zależy tylko od trenera.
Taka sama sytuacja.
I tak może być z próbą toru, że jest możliwość. Chcesz, to trenujesz, nie chcesz, to nie chcesz.
Taka sama sytuacja była z polskimi juniorami. Przecież nikt nie bronił trenerowi Markowi Cieślakowi na przykład w Falubazie Zielona Góra wstawiać do składu Patryka Dudka, który był zdecydowanie lepszy.
Albo na papierze zapisać wtedy.
Albo u nas Krzysztofa Kasprzaka, kiedy reprezentował barwy Leszczyńskiej Unii, był juniorem.
Zawsze w górą powinien być rozsądek w takich sprawach, a nie zapisy w regulaminie jakieś sztywne, niepotrzebne.
Do naszych rozmów jeszcze wrócimy. Teraz póki co uwaga kibice w Bojanowie. Następne pytanie będzie skierowane właśnie do kibiców z tamtej miejscowości, ale póki co taki krótki materiał dźwiękowy, bo wychowanek Unii Leszno Damian Michalski kolejny sezon spędził na żużlowej emigracji. Tym razem w ekstraligowej Stali Rzeszów. Jak ocenia ten miniony okres?
No powiem tak, no nie jestem zbyt zadowolony, no nie przygotowałem się dobrze do sezonu, no ale teraz będę robił wszystko, żeby to poprawić, bo naprawdę żałuję, no żałuję nie z tej ziemi, bo mogłem jeździć jeszcze rok w tej pierwszej lidze, a Ekstralidze jednak jest dużo większy poziom, no i myślę, że na Ekstraligę jeszcze przyjdzie czas.
Czyli co, taka duża przepaść pomiędzy pierwszą ligą a tym, co działo się w Rzeszowie?
Tak, no jest duża przepaść, ogromna, że powiem, bo między innymi ludzie, no jak wjeżdżasz na ten tor, to już widzisz, że dużo ludzi na ciebie patrzy, a w pierwszej lidze no nie ma tyle ludzi, to jest ten główny stres tego. A poziom jest też, no bo wiadomo, no w Ekstralidze startują już najlepsze czołówka świata, no, a w pierwszej lidze jeszcze nie do końca, no, jest poziom ogromny. No.
Co poza tym stresem stanęło na przeszkodzie, abyś był zadowolony z tego minionego sezonu?
Myślę, że zawiniłem trochę zimę, bo nie przygotowałem się do końca na 100%. No chciałbym teraz przede wszystkim dużo więcej ćwiczyć, dużo więcej na siłownię chodzić, więcej czasu spędzać w klubie Unii Leszno. No i myśleć nad nowym sezonem teraz, bo teraz tak naprawdę tylko dla mnie będzie liczyć Żużel i nic więcej, już tak nie zawinie jak rok temu.
Czy masz jakieś propozycje już teraz, jeżeli chodzi o ten nowy sezon, który przed nami? Czy wszyscy czekają na ten nowy regulamin?
Znaczy myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby o tym rozmawiać, no ale nie ukrywam, że chciałbym jeździć z powrotem w Orle Łódź, bo tam naprawdę mi dobrze szło i chciałbym tam naprawdę wrócić.
Jest na to szansa?
Myślę, no, jeszcze nie mogę mówić, czy jest szansa, bo za wcześnie jeszcze na to, no ale chciałbym jeździć, nie ukrywam, bardzo bym chciał tam jeździć.
Czyli na teraz mówisz definitywnie nie żużlowej ekstralidze na nowy sezon?
Myślę, że za to jeszcze za wcześnie jest, no było widać po sezonie, no. Nie chciałbym stracić kolejnego roku juniora i będę robić wszystko, żeby teraz to wszystko odbudować i zacząć od nowa.
Co ze sprzętem? Czy ten sprzęt był taki, jak być powinno na Ekstraligę?
Znaczy sprzęt miałem dobry. No nie mogę powiedzieć, że sprzęt miałem cienki, bo naprawdę sprzęt mi jechał, a no głównie ja zawiniłem. No ja jestem winny i nie mogę nic na sprzęt zwalać.
Obok tych startów drużynowych były też starty indywidualne, czy tam było trochę lepiej?
Myślę, że tak. Tam no wiadomo, no już inny poziom, no lepiej mi szło zdecydowanie. Mniej stresu. No głównie gubił mnie w tym roku stres i ta kondycja. Jakbym to poprawił, to myślę, że stać mnie na dużo więcej punktów.
Na miejscu tutaj w barwach Leszczyńskiej Unii raczej nie możesz liczyć.
No nie, będę szukał na pewno innego klubu. W Unii Leszno to jest dość silny klub i jest to dobry klub, ale nie chciałbym tutaj jeździć, bo musiałbym dużo walczyć o miejsca. Wolę mieć klub, w którym będę startował regularnie.
Jak będą teraz wyglądały twoje przygotowania do sezonu tutaj razem z Leszczyńską Unią? Czy jakiś indywidualny tok przygotowań?
Znaczy myślę, że będę przygotowywał się z Unią Leszną na hali, na siłowni. Do tego dochodzi jeszcze doktor Misiak. Myślę, że zapiszę się na tenisa. No zdecydowanie dużo więcej niż rok temu, dużo więcej.
Damianowi oczywiście życzymy wytrwałości w tych przygotowaniach do nowego sezonu, no i oby ten rok 2013 był zdecydowanie lepszy, aniżeli ten, który już za nami. Teraz, zgodnie z naszą zapowiedzią, czekamy na telefon od kibiców z Bojanowa. 655-295-5529. Halo, halo?
Halo, halo?
Dobry wieczór, czy to Bojanowo?
Tak.
Ale prosiłbym o ściszenie radioodbiornika.
Dobrze. Już?
Już, to taki postulat ponoć był, ponoć Bojanowo nie mogło się dodzwonić do konkursu w magazynie żużlowym, to prawda?
O to nie wiem, ja próbowałem i udało mi się.
No proszę, no, czyli nie było problemu. Który numer pytania?
Drugie.
Znaczy, zostały nam pytania trzecie, czwarte, piąte i szóste, może w ten sposób powiem.
Trzecie.
Kto w tym roku zdobył złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski?
Unia Tarnów.
Indywidualnych mistrzostw Polski.
Jędrzejak.
No Tomasz Jędrzejak tam wspólnymi siłami, tam dosyć głośno słyszę. Kto tam jest, kto tam podpowiada?
Kolega, Hubert.
A to gdzieś takie spotkanie towarzyskie, czy może w pracy?
W pracy.
No a gdzie pracujesz, czy możesz pozdrowić, możesz zdradzić tajemnicę?
To bym wolał, nie na antenie,
dobrze, to czyli nie na antenie, ale w każdym razie rozumiem, że pozdrawiasz wszystkich z pracy, tak?
Tak.
Ale musisz nam się przedstawić na antenie, bo nie wiemy, do kogo trafi ta nagroda.
Wojciech Wyczółkowski,
tak?
Tak.
Bojanowo, tak?
Tak.
Janowo i teraz oddaję głos Wiesławowi.
Też jest albo, mam dwa zestawy. Jeden nawiązujący do pytania, to jest historia indywidualnych mistrzostw Polski zawarta w cyklu żużlowe mistrzostwa, tomy 5, 6 i 7, który obejmuje historię IMP, albo taki zestaw, dwa tomy żużlowego leksykonu ligowego, który obejmuje te najstarsze lata polskiej ligi.
Dwa,
czyli leksykon.
Tak?
Tak.
Czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze, Wojtku, przy okazji?
Znaczy wszystkich kolegów z pracy.
Mam nadzieję, że słuchają, tak?
Tak.
A ja chciałbym pozdrowić tego pana, który w Ostrowie mnie prosił, żeby taki punkt był dzisiaj z Bojanowym.
Również go pozdrawiamy i gratulujemy oczywiście do wygrania kolejnej jeszcze książki. My wracamy do naszego gościa. Wieszku, powiedz mi tak szczerze, czy był kiedyś taki okres, że regulamin obowiązywał przez dłużej niż to zwykle ostatnio bywa?
Taki najdłuższy okres stabilizacji regulaminowej w polskiej lidze to lata 1962-1975. Niezmiennie 13 wyścigów, Troszeczkę nam się zmieniało z rezerwą taktyczną, bo albo byli zawodnicy na początku wyznaczani do tej rezerwy taktycznej, trzeba było zgłaszać sędziemu przed zawodami, kto może jechać, zawsze trzech zawodników i to nie można było zmienić tego, ale przetrwała ta sytuacja z 13 wyścigami, z liczbą drużyn ustabilizowaną, czyli zawsze w Ekstraklasie było 8 pozostałe w drugiej, to do 1975 roku. W 1976 wielka rewolucja, powiększenie ligi, zmiana tabeli wyścigów, no i potem już właściwie się zaczęło co kilka lat jakieś tam majstrowanie przy tym wszystkim. Albo zmniejszano liczbę zespołów, kombinowano z liczbą wyścigów, z liczbą rozrywowych, z liczbą zawodników, którzy mogli jeździć jako taktyczna rezerwa, także. Ale ten okres kilkunastu lat od 1962 do 1975 roku dosyć stabilny.
Ten okres, który no jest, no nie wiem, czy za nami, bo tak troszeczkę mam czarne myśli, jeżeli chodzi o tworzenie regulaminów, to taki najgorszy okres, jeżeli chodzi o zmiany, o to wszystko, co się dzieje?
Mam nadzieję, no myślę, że ten zespół, który tam pracuje nad tymi regulaminami, jest dosyć taki zróżnicowany i każdy może coś mądrego do tego powie.
Albo
no ja chciałbym, żeby były normalne, rozsądne regulaminy, ale czy tak będzie, no wiesz, jak to jest w życiu.
Może nieraz trzeba zrobić krok do tyłu i sięgnąć do sprawdzonych jakichś tak. wzorów, aby ten regulamin nie był taki udziwniony. Czekamy na kolejnych słuchaczy do wygrania książki autorstwa naszego gościa Wiesława Dobruszka. 655-29-5529. Zapomniałem, że przecież mogą być również z autografem. Jeżeli ktoś sobie oczywiście życzy. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Zostało pytanie czwarte, piąte i szóste.
Pierwsze wolne.
Ile tytułów pod rząd drużynowych mistrzów Polski Unia Leszno zdobyła w latach 50. Można pomylić się o jeden tytuł.
To były 3 albo 4 tytuły, teraz dokładnie nie wiem.
No niestety nie, zbyt duża rozbieżność. Czekamy na kolejnego słuchacza. 655-29-5529. Można strzelać tak jak w przypadku chociażby jutrzejszej kumulacji w Totolotka. 655-29-5529. Halo? Oj. Ktoś nie chciał strzelać. Halo? Jeszcze nie. 655-29-5529. Czyżby za trudne pytanie, no ale jeszcze ktoś nie wie, można tutaj strzelać. Halo? Oj. Co się dzieje? 655-29-5529. I niby sygnał jest, a później już nikogo nie ma. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Mam przeczytać pytanie ponownie?
Tak, poproszę.
Ile tytułów pod rząd drużynowych mistrzów Polski Unia Leszno zdobyła w latach 50. Można pomylić się o jeden tytuł?
No, 6.
No, można powiedzieć strzał w dziesiątkę. Gratulujemy. Kto wygrał?
Piotr Joachimiak z Janiszowa.
Piotr Janiszewo, tak? Czy przy okazji chciałbyś kogoś pozdrowić?
No, może swoją rodzinę, może swoją żonę, żeby jej najwcześniej wyzdrowiała.
Życzymy zdrowia, trzymamy kciuki, a jeżeli chodzi o nagrodę, oddaję głos Wiesławowi.
Ciągle albo. Albo as żużlowych torów Paweł Waloszek, albo żużlowcy znani w Lubianie Rafał Dobrucki.
No to może to pierwsze.
Paweł Waloszek, proszę bardzo, wędruje do Janiszewa. Oczywiście nagroda do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30, a już od jutra. My sobie mówimy o książkach, podziwiamy cię za to, że masz taki zapał do tworzenia, do pisania, do wyrytowania przede wszystkim różnego rodzaju materiałów źródłowych. Co ostatnio wyszło spod twojego pióra?
To znaczy, ostatnią pozycją jest drugi tom z cyklu Żużlowy Leksykon Ligowy, który obejmuje lata 1956-1959. To jest, no wiadomo, początki Polskiej Ligi. W pierwszym tomie były te najwcześniejsze lata od zarania. Tu kontynuujemy tą historię. Tam są krótkie komentarze do każdego sezonu, właśnie najważniejsze zmiany regulaminowe, ciekawostki, a przede wszystkim oparte to wszystko jest na jak najbardziej szczegółowych wynikach. Tam, gdzie się dało, są rozpiski w tak zwanym nawiasie przy zdobyciach punktowych zawodników. Także myślę, że to jest świetna rzecz dla ludzi, którzy interesują się historią. Dla koneserów są piękne, stare fotografie. Jest też ligowa parada, alfabetyczny wykaz wszystkich zawodników, którzy startowali w polskich rozgrywkach ligowych, gdzie się dało główka zawodnika też jest zamieszczone.
Gdzie te książki można kupić?
Jeśli chodzi o Leszno, to w księgarni Notka na Brackiej, nie na rynku, już tylko na Brackiej, osiedlowej na Westerplatte, w informacji turystycznej na Słowiańskiej. Zapraszam też do siedziby firmy. Wcześniej prosiłbym o telefon, nasze dane na stronie www.książkizużlowe.pl.
Przyznam się szczerze, że byłem zaskoczony w Toruniu, bo tam księgarnia na, w centralnym punkcie Torunia, na tym starym rynku, praktycznie, no, można powiedzieć, przypominała całą galerię twoich książek.
Tak, ten księgarz tam od kilku lat już współpracujemy, właśnie od początku, jak tylko ABC zaczynał wydawać. I on takie właśnie, to nie jest stała wystawa, on to robi przy okazji większych imprez, które się w Toruniu odbywają. I teraz mi meldował, że było bardzo wielu kibiców zagranicznych właśnie go odwiedzało i się interesowali tymi pozycjami.
Tyle, Wiesław Dobruszek. A co w najbliższym czasie jeszcze? Tak, to byśmy mogli uchylić rąbka tajemnicy?
Znaczy, pracuję ciężko nad trzecim tomem tego leksykonu. Będą kolejne lata. Myślę, że też pojawi się jakiś as. Tylko nie chciałbym mówić teraz, bo jak zdradziłem, że będzie Paweł Waloszek, to się potem ślimaczyło strasznie przygotowanie tej książki, więc może, żeby nie zapeszać, na razie, że będzie trzeci tom żeglowego leksykonu ligowego.
Ten as bliżej Leszna, czy dalej Leszna? Tak.
Zobaczymy.
Zobaczymy. 655-29-5529. Jeszcze mamy dwie książki do wygrania. Halo? Halo?
Witam.
Witam serdecznie. Zostało pytanie numer 5 i numer 6.
Witam, przepraszam.
Piąte. Gdzie rozegrano finał indywidualnych mistrzostw Polski, w którym zawodnicy Unii Leszno, Adam Łabęcki i Roman Jankowski zajęli odpowiednie miejsce drugie i trzecie?
Gdańsku.
Niestety nie, czekamy na kolejnego słuchacza. To taki pamiętny finał, bo nie wiem, czy to był pierwszy i ostatni, czy kiedyś tam był.
Znaczy, jednodniowych tam nie było, tylko były wtedy, gdy były rozgrywane tak jak złote kaski, po 3-4 rundy wtedy tam się odbywały.
Jedna z rund.
Ale na innym torze oczywiście.
Ale jeżeli chodzi o jednodniowy, to pierwszy i ostatni. Tak. 655-29-5529.
Jak dotąd ostatni.
Jak dotąd ostatni. Póki co, taka podpowiedź, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, mam przeczytać jeszcze.
To był finał w Warszawie.
Oczywiście finał w Warszawie, a kto wygrał?
Krzysztof Kaftan.
Krzysztof Kaftan, skąd?
Leszno.
Leszno, Krzysztofie, jest okazja, aby kogoś pozdrowić?
No, pozdrawiam wszystkich żużlowców i kibiców Unii Leszno.
No i teraz oddaję Cię w ekspresowym tempie w objęcia Wiesława.
No więc albo ta historia IMP, albo Rafał Dobrucki.
Historia IMP.
Proszę, książka oczywiście do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30a. No i niestety czas naszego magazynu żużlowego praktycznie skończył się. Ta ostatnia książka przechodzi jako nagroda do kolejnego, umówmy się, magazynu żużlowego. Ja oczywiście zachęcam do czytania, tym bardziej, że teraz taka jesienna pora, można usiąść ze spokojem z książką, poczytać, wieczory są długie. Zachęcam też, aby zajrzeć do jutrzejszego tygodnika żużlowego, w którym najbardziej zaintrygowały mnie nieoficjalne dane na temat zarobków, hipotetycznych zarobków oczywiście prezesów żużlowej Ekstraligi, a przypominam, że od 1 listopada mamy ich aż dwóch do zarządzania, jak za chwilę się okaże, 8 klubami żużlowymi, może nie rozgrywkami z tymi klubami, bo każdy klub ma swoich prezesów i swoje kłopoty.
Czy będzie 2 razy lepiej, 2 razy drożej?
Oczywiście, że tak. Myślę, że będzie, jak znam życie, nie 2, ale 3 razy drożej. To tyle w naszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Usłyszymy się ponownie za tydzień o zwykłej porze. Naszym gościem był leszczynianin, autor wielu żużlowych książek, Wiesław Dobruszek. Dziękuję Ci, Wieśku, za
przyjęcie. Dziękuję, dobranoc.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.